Według różnych źródeł od 40 do nawet 50 tysięcy ton broni z czasów II wojny światowej zalega w Bałtyku. To tykająca bomba ekologiczna, która nie musi, ale kiedyś może wybuchnąć, zagrażając ludziom, zwierzętom i środowisku. Broń znalazła się na dnie Bałtyku, między innymi w niewielkiej odległości od Dziwnowa, koło brzegu Helu, Darłowa. Trafiła też do głębi gdańskiej w Zatoce. Jak poradzić sobie z tym problemem? Co się w tej sprawie już dzieje? Między innymi o tym już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. I dziś goście Maciej Grabowski, ekonomista, człowiek z Gdańska w rządzie, minister środowiska, częsty gość Radia Gdańsk. Marek Trojanowicz, prezes spółki Profesor Y S.A. Profesor Y to spółka, która chce wprowadzić rozszerzoną rzeczywistość do szkół. Bardzo obiecujący startup. Witam panów, dzień dobry.
Witamy, dzień dobry.
Dziś rocznica wybuchu II wojny światowej. My wracamy co jakiś czas do jej skutków. Właśnie między innymi dla Bałtyku, środowiska, skutków takie na razie one jakby nie mają końca, bo broń chemiczna, między innymi zatopiona w morzu, według różnych specjalistów może uwalniać się z pojemników przez najbliższych 300 nawet lat. Na razie zagrożenia, jak mówią specjaliści, specjalnego nie ma. Ale jak można temu zapobiec? Co w tej sprawie już się dzieje? Tu pan minister ma najświeższe informacje.
Znaczy dzieje się oczywiście od co najmniej kilku dobrych lat. No niestety my tutaj odwrotnie niż na Dolnym Śląsku nie mamy złotego pociągu, tylko mamy raczej broń chemiczną, z którą musimy sobie jakoś poradzić. Z drugiej strony nie jest to jedyny nasz problem. Znaczy nie jest, nie tylko Polska ma ten problem w tym sensie, bo jednak najwięcej tej broni z tego, z naszych informacji wynika, że to są na wschód od Bornholmu i na południe od Gotlandii, a więc i Dania, i Szwecja, i kraje bałtyckie.
Czyli
mają...
Czyli międzynarodowy problem.
Tak. I jeden ciekawy projekt już został zakończony, gdzie również Polska brała udział w ramach konwencji Morza Bałtyckiego, projekt pod nazwą Swansea. I w tej chwili przygotowujemy się już do takiego projektu pod egidą, zresztą liderem tego konsorcjum ma być Akademia Marynarki Wojennej, z pewnością uczelnia odpowiednia do tego typu zadań. Chodzi o dobrą inwentaryzację i pilotażowe sprawdzenie pewnych metod unieszkodliwiania tej broni chemicznej. Ja jestem optymistą, bo wydaje mi się, że te doświadczenia, które już zebraliśmy, wskazują na to, że te umiejętności, które się cały czas rozwijają, będą tutaj kluczowe i możemy się stać w pewnym sensie takim ekspertem od tego problemu na Morzu Bałtyckim.
Mm-hmm. Oszacowanie ilości tej broni, znalezienie, wytypowanie miejsc, gdzie ona się znajduje, to jedno, a potem ta neutralizacja to jest zupełnie już inna i ciężka sprawa.
To prawda, więc tutaj no stąd wstępne rozpoznanie, bo są takie technologie, to jest przede wszystkim technologia wymyślona przez Kobe Steel Corporation, gdzie za pomocą pewnych technik plazmowych neutralizuje się te środki. No ale to jest jakby następny etap. No najpierw trzeba uruchomić ten projekt i zinwentaryzować, no i potem przejść do tej następnej fazy. Wszystko musi mieć swoją kolejność, natomiast my tego o tym problemie nie zapominamy, ale też tak jak pani redaktor powiedziała, to nie jest tak, że to ryzyko jest już tu i teraz. Ostatnie znalezisko, w cudzysłowie, tego typu, dokonane przez polskich rybaków, miało miejsce 18 lat temu, kiedy wydobyto bryłę iperytu właśnie pochodzącą z, najprawdopodobniej z II wojny światowej.
Przy okazji, chyba ja jako laik,
Marek Trojanowicz.
Witam, jako laik, ale wydaje mi się, że jednak w tym kawałku pierwszym, czyli znajdowania tych przedmiotów, to jesteśmy skazani na pewną losowość. To znaczy trudno sobie wyobrazić, że my z dokładnością, to trochę jak igły w stogu siana, tak? Znalezienie w całym akwenie Bałtyku wszystkich takich miejsc, gdzie potencjalnie w różnych w historii okresach czasu ktoś mógł zostawić jakąś broń chemiczną.
Bo mówi się, że ona jest nawet zagrzebana w mule, więc tym bardziej to utrudnia poszukiwania.
Wie pani, w takiej mikroskali jestem zaangażowany takie w Pucku, w takie stowarzyszenie związane z Morskim Dywizjonem Lotniczym. No i wiadomo było, że na Zatoce Gdańskiej w czasie przed II wojną światową stacjonował taki Morski Dywizjon Lotniczy, gdzie latały samoloty właśnie z pływakami. Wiadomo było, że te samoloty zostały zatopione w Zatoce Gdańskiej i właściwie dopiero niedawno, pół roku temu udało się jeden pływak wyłowić, a poszukiwania trwały od zakończenia praktycznie II wojny światowej, tak? Czy być może troszeczkę krócej. Więc to jest bardzo trudna historia i najważniejsze, że są metody do neutralizowania, natomiast z tym, jak to i w którym momencie zostanie znalezione, to tak jak mówię, wydaje mi się, że trochę przypadek będzie o tym decydował.
No nie jest tak źle aż, bo jednak, tak jak powiedziałem, zakończyliśmy pierwszy projekt Swansea, który miał między innymi testować pewne metody, bym powiedział, właśnie takie hydrologiczne związane z lokalizacją i są pewne, no nie chcę tu wchodzić w szczegóły technologiczne, także poza tym były badane źródła historyczne, bo na podstawie układu z Poczdamu po prostu sojusznicy likwidowali tą broń chemiczną i tak dalej, i tak dalej. Mamy pewne określone miejsca, gdzie prawdopodobieństwo jest wielokrotnie większe składowania tej broni niż gdzie indziej. To tak, to znaczy nie mamy pewności, natomiast mamy prawdopodobieństwo.
A finansowanie tych poszukiwań?
No będziemy się zwracać przede wszystkim do Komisji Europejskiej. Tutaj już takie rozmowy odbywałem. Być może też środki krajowe, na przykład z funduszu, będziemy uruchamiać to w zależności od wielkości projektu i od możliwości finansowych samej Komisji. Komisja sobie zdaje sprawę, że to nie jest polski problem, że to jest problem europejski, a Morze Bałtyckie jest na pewno tym morzem wewnętrznym Unii, do którego Komisja ma specjalną atencję, jeśli tak mogę powiedzieć.
A pozostałe kraje, które są zainteresowane wyszukiwaniem tej broni, też włączają się we współpracę, czy my to robimy samodzielnie?
Tak jak powiedziałem, ten zakończony projekt Swansea, on był projektem międzynarodowym i on jakby testował pewne metody poszukiwań takich, bym powiedział, w skali makro. Między innymi właśnie określono te zasoby, złe słowo, no ale te właśnie te pozostałości na południe od Gotlandii. Stąd wiemy właśnie, że to są te miejsca, gdzie te środki się znajdują. I to był projekt międzynarodowy. Natomiast teraz przechodzimy jakby już do innego etapu. Tu nam się wydaje, że konsorcjum pod egidą Akademii Marynarki Wojennej z instytucjami polskimi, takimi jak Wojskowa Akademia Techniczna, jak Instytut Morski i tak dalej, będą odpowiednie, żeby do takiego projektu się przymierzyć.
Możemy uspokoić mieszkańców, turystów, rybaków? Na razie jest bezpiecznie?
Rybacy, to trzeba powiedzieć, zostali po tym wypadku, szczególnie w 98 roku, czy w 97, już teraz nie pamiętam, przeszkoleni i wiedzą, jeżeli coś takiego się znajduje, jak się zachowywać. Wówczas rzeczywiście to było stosunkowo takie nieodpowiedzialne. Ta bryła IPR-u została wyrzucona po prostu do śmieci, a rybacy ulegli częściowo poparzeniu. Teraz ta wiedza już jest znacznie głębsza i rybacy wiedzą, jak postępować, a turyści są z całą pewnością bezpieczni.
No i cieszą się ciepłym morzem wyjątkowo w tym pięknym roku, a my do dyskusji wrócimy za chwilę. 10:19, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk i przypomnę dziś goście Maciej Grabowski, minister środowiska, ekonomista, człowiek z Gdańska w rządzie, Marek Trojanowicz, prezes spółki, profesor YSA, spółka, która chce wprowadzać rozszerzoną rzeczywistość między innymi do szkół. No to rozmawialiśmy o zatopionej broni w Bałtyku, naszym niechcianym pseudo skarbie, to porozmawiajmy teraz o dużych inwestycjach na Pomorzu, które mogą, ale nie muszą wpłynąć na środowisko. KGHM chce zainwestować w kopalnię w rejonie Pucka. Z drugiej strony jest też kwestia rozbudowy kawern w Kosakowie. No i jak pogodzić inwestycje z interesami lokalnych społeczności, ich zarobkiem z turystyki? Wiadomo, że zawsze miejscowi będą się takich inwestycji obawiać, będą się bali wpływu na turystykę, będą się bali wpływu na ewentualną dewastację środowiska, dewastację walorów przyrodniczych okolicy urokliwej. Panie ministrze, jak to pogodzić? Jak wyważyć za i przeciw?
Ja myślę, że nasz kraj jest naprawdę doskonałym przykładem tego, że racje gospodarcze można godzić z racjami środowiskowymi. Popatrzmy, jak gdzie byliśmy 20-25 lat temu. Już nie mówię o Zatoce Puckiej, która była ściekiem dosłownie i nikt tam nie mógł się kąpać. Kraj się rozwija, no co by nie mówić, no z różnymi może kłopotami czasami, czy napięciami społecznymi, ale nikt nie powie, że jesteśmy w miejscu. A środowisko mamy po prostu dramatycznie w lepszym stanie. No nie wiem, emisja SO2 o 80% mniejsza, pyłów o 60% i tak dalej. No nie chcę, no każdy to widzi praktycznie chyba każdego dnia, chociaż czystego powietrza nie widać. I tak to jest. Natomiast w tej chwili normy europejskie i normy polskie są takie, że jeżeli coś, inwestycja czy inwestor nie spełnia norm środowiskowych, to po prostu nie będzie mógł tej inwestycji przeprowadzić. Czy nam się to podoba, czy nie, tak jest. I chciałbym, no nie wiem, no uspokoić tych mieszkańców, że powiedzmy potencjalna inwestycja KGHM, bo powiedzmy sobie, w tej chwili jest to na etapie poszukiwań i rozpoznawania. Jeżeli ten etap przejdzie i się okaże, że to są zasoby, a ja mam nadzieję, że tak będzie. Zasoby,
chodzi o sól potasową.
O sól potasową, prawdopodobnie najlepsze złoża w Europie, tak? Może poza Białorusią jedyne. No to powinniśmy przejść do etapu eksploatacji. O te zasoby, o te złoża, zresztą nie tylko KGHM się bije, bo jest w sporze między innymi z firmami z angielskimi. Widać, że to jest złoże prawdopodobnie opłacalne, no ale tak jak powiedziałem, poczekajmy na etap już po tym rozpoznaniu i poszukiwaniu. Natomiast mogę zapewnić, że jeżeli inwestor uchybi normom środowiskowym, no to inwestycji nie przeprowadzi. To najkrótszy komentarz na pani pytanie.
A gmina zarobi na tej inwestycji?
Mi się wydaje, że dobra inwestycja
inaczej,
jest taka...
Inaczej, co z tego będą mieli mieszkańcy?
Jest taka, że tak naprawdę i mieszkańcy, i region na tym zyska, tak? Bo no zobaczmy, no teraz mamy region, który się też dość aktywnie rozwija, bo pamiętam w zeszłym roku byłem na otwarciu bardzo ciekawej inwestycji, również z punktu widzenia środowiskowego, gdzie firma niemiecka Kirchhoff koło Pucka postawiła duży zakład, chyba największy w tej części Europy, który produkuje takie ciężarówki, śmieciarki, tak? Co to każdy mały chłopiec lubi mieć taką małą śmieciarkę, tam są takie duże. To jest kolejny przykład, że taki, w takim miejscu można dużą stosunkowo inwestycję postawić. I
estetyczna jest bardzo, ostatnio przejeżdżałam w sobotę, widziałam, wygląda
to. Trudno nie przejechać, bo to jest jedyna droga.
Dokładnie.
Nie, tylko mówię jako przykład, bo to jest jednak na, nie wiem, na ilu hektarach, a może na 5, nie wiem, no w każdym razie to nie jest mały obszar. Kopalnia będzie pewnie większym przedsięwzięciem, natomiast no nie będzie, wydaje mi się, że jako kraj musimy korzystać z zasobów naturalnych, które mamy i które stanowią oczywistą przewagę konkurencyjną naszą, a w gminie zostają oczywiście opłaty za użytkowanie górnicze, jest oczywiście praca dla ludzi, którzy tam mieszkają.
Którzy korzystają tak naprawdę z turystyki, którą mamy tutaj dwa miesiące w roku tak naprawdę. Te dwa miesiące zarabiają im na cały rok.
Jeżeli można się wtrącić, wydaje mi się, że też te firmy jakby otwierają szanse na miejsca pracy, bo nie ukrywajmy, że przez te dwa miesiące bardzo różne. Ostatnie dwa lata rzeczywiście ten sezon był taki, że było lato w pełni, natomiast w tym roku, jeśli chodzi o pierwszy miesiąc, czyli lipiec, no bo to przypomnijmy, że jakby jeśli chodzi o Gdańsk, to padało po prostu bez przerwy i było zimno. To jest pierwsza rzecz. A druga, no to nie chciałbym jakby wcierać soli w ranę tych gmin, ale często też to jest, wygląda tak, że te zakłady, tak jak ta choćby wspomniana fabryka śmieciarek, są bardziej, zdarza się, że są bardziej estetyczne niż te hotele wybudowane w tych
miastach. Rzeczywiście, potwierdzam. No ja myślałam, że to zakład oczyszczania miasta i zastanawiam się, jaki duży.
No to stałe pytanie moje jest zawsze takie w tych wszystkich, bo to od Szczecina do Gdańska, gdziekolwiek się nie jest, jakby urbaniści, to tam często wydają się spać po prostu, no bo nie ma, jedyne jakieś takie fajne architektoniczne miejsce w tej chwili w Gdańsku to jest Jurata, gdzie rzeczywiście widać, że ktoś czuwa nad budownictwem i nad tym, co tam pod względem urbanistycznym i architektonicznym się dzieje.
Znaczy, to też widać te różnice, to prawda.
Na pewno tutaj pewne zaniedbania były. No, udało nam się jako rząd przedstawić projekt i tak, a nie, to właściwie był, myśmy popierali jako Ministerstwo Środowiska projekt prezydencki tak zwany, z tak zwanym segmentem również krajobrazowym, więc gminy będą miały teraz narzędzie, żeby tego porządku urbanistycznego i tego zaśmiecania naszej przestrzeni publicznej po prostu lepiej pilnować. Ale zgadzam się, to co czasami widać po prostu, to jest jakaś kakafonia, która przeszkadza chyba i nie tylko mieszkańcom, ale tak naprawdę też turystom, którzy chyba jednak wolą mieć do czynienia z uporządkowanym jakimś ładem przestrzennym, którego w wielu miejscach nie ma.
Wracając jeszcze do tej kopalni, mówiło się, niektóre media też informowały, że być może jeśli okaże się, że gra jest warta świeczki i sól będzie wydobywana, powstanie kopalnia, to teraz uspokójmy panie ministrze, bo była mowa w niektórych mediach, że to kopalnia odkrywkowa.
Nie, no soli, która zalega kilkaset metrów pod ziemią, w żaden sposób się nie będzie wydobywało odkrywkowo. Zresztą stosunki wodne, które by naruszyła ta kopalnia w tym miejscu, no by, moim zdaniem by nie pozwoliły przejść przez ten test właśnie oceny oddziaływania na środowisko. Także to będzie, jeżeli będzie, to będzie kopalnia na pewno tradycyjna, szybowa. Więc na powierzchni będzie widać no po prostu taki tradycyjny szyb i tak dalej. Żadna odkrywkowa kopalnia tu nie wchodzi w grę.
Także nie będzie dewastacji przepięknych widoków, tak? Tego się też nie musimy obawiać, co najwyżej będzie widać.
No tu na Pomorzu mamy takie doświadczenia z tymi odwiertami za gazem łupkowym. Mm-hmm. Można z czymś takim to porównywać. Oczywiście to będzie trochę inna skala i tak dalej, natomiast to będzie tego typu ingerencja w krajobraz.
Ja sobie przypominam, że jeszcze podobna chyba historia kilkanaście lat temu była w momencie, kiedy była taka moda na te wiatrowe wszystkie elektrownie i też się wszyscy zastanawiali i były dyskusje, czy
że
one zniszczą
krajobraz. Widok, krajobraz.
A w tej chwili jedziemy czy na Półwysep Helski, czy gdzieś tam nad morzem i właściwie gdzie nie spojrzeć, to tych wiatraków jest relatywnie dużo i jakoś nikomu one nie przeszkadzają.
Ja bym powiedziała, że dopełniają krajobrazu.
No właśnie.
Też mają swój urok, jest urok.
Myślę, nie zaszkodzą. Faktycznie ważne są warunki, tak, na których ta zgoda zostanie wydana, bo to przecież infrastruktura później wywozu, transportu i tak dalej, ale jeżeli to wszystko jest z głową, no to gdziekolwiek nie jeździmy za granicę, widać, że można, to i u nas przecież można
to zrobić. Absolutnie. Tak jak powiedziałem, no ostatnie 25 lat naprawdę nasz kraj udowodnił, że można rozwijać się gospodarczo i poprawiać w znaczący sposób, nie w jakiś marginalny, w znaczący sposób środowisko i na pewno tak będzie w przyszłości.
I można pogodzić turystykę z przemysłem też.
Z całą pewnością.
Do dyskusji wrócimy po 10:30. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, 10:34. Przypomnę, dzisiaj moimi i Państwa gośćmi są minister środowiska Maciej Grabowski, prezes spółki profesor Łaj Marek Trojanowicz. To teraz troszkę jeszcze o daninach na rzecz Państwa. W Ministerstwie Środowiska trwają prace nad regulacjami, które mają doprowadzić do obniżenia o połowę dotychczasowej wysokości opłat na rzecz państwa odprowadzanych przez inwestorów szukających węglowodorów. No i dlaczego dopiero teraz taka decyzja? Bo to bym powiedziała, że ona jest rewolucyjna. 50% w dół.
Znaczy, nie przesadzajmy, znaczy w tym sensie, że przy ta gałęź przemysłu, gaz i ropa, to są wielomilionowe albo inwestycje idące w setki milionów złotych, więc natomiast etap poszukiwawczy jest tym etapem, kiedy te opłaty są stosunkowo niskie, jeśli tak można powiedzieć. Natomiast nam chodzi raczej o to, żeby dać sygnał do inwestorów, że Polsce zależy cały czas na tych inwestycjach, na poszukiwaniu i rozpoznawaniu tych złóż. I tak w takim kontekście jakby te prace prowadzimy. To są, przypomnę, umowy cywilnoprawne, więc tutaj jakby mamy takie, chcemy zmienić te wytyczne, które wskazują, jakiego rzędu te opłaty mogą być. One są od powierzchni przyznanej koncesji poszukiwawczej, więc tutaj chodzi o ten etap poszukiwawczy, żeby dać sygnał, że nam zależy również na tych inwestorach.
Bo wracając do gazu łupkowego, do poszukiwań, tam zdaje się jeden odwiert to był koszt rzędu 15 milionów dolarów.
To prawda. To są wielomilionowe...
A nie mamy gwarancji, że coś tam znajdziemy, tak, patrząc no z punktu widzenia inwestora.
Popatrzmy na rachunek ogólny. Tych nakładów inwestorzy, trzeba podkreślić, że to są inwestorzy prywatni, ponieśli ponad 2,5 miliarda złotych i nie uzyskali żadnego centa zwrotu z tych nakładów. Ja rozumiem, że to jest biznes ryzykowny i nie każdy odwiert daje efekt, natomiast no, trudno się dziwić, że ostatecznie to źródło zaczęło wysychać, w szczególności przy tak niskich cenach ropy, źródło pozyskania kapitału na dalsze badania i rozpoznawania, bo to była główna przyczyna, dlaczego część inwestorów zaczęła wycofywać się i nie przedłużała koncesji, bo de facto mieliśmy do czynienia z takim procesem, że nie przedłużano udzielonych wcześniej koncesji.
Wrócą ci inwestorzy po takiej zachęcie? Już jakieś jaskółki tego zwiastują?
Ja myślę, że wrócą, w szczególności jeżeli cena ropy się odbije. To będzie główny czynnik, no bo patrzymy również na tych wielkich graczy, ich budżety na poszukiwania i rozpoznawania nowych złóż. Ja mówię w skali globalnej. One są najniższe od wielu, wielu lat. Więc w ogóle te budżety na poszukiwania są po prostu niskie. No, ten gaz z naszych skał jest na pewno przedsięwzięciem o wyższym ryzyku niż tradycyjne poszukiwania. Stąd ci inwestorzy wrócą, jeżeli będą mieli przede wszystkim lepsze perspektywy rynkowe. Ale chcemy im niejako dać sygnał, że państwu polskiemu zależy na tym powrocie wcześniej.
Ja się właśnie tak zastanawiałam, co by nam się bardziej opłacało. Czy to, że ta cena ropy by się jednak odwróciła, poszła w górę i w związku z tym wróciliby tutaj szukając gazu łupkowego, czy jednak cena ropy w dół i przyspieszenie w naszej gospodarce tam, gdzie przemysł z tej ropy korzysta?
To są czyste spekulacje, nie mamy wpływu na tą cenę światową. Wydaje mi się, że teraz ten rynek jest dosyć rozregulowany. Mówię o cenie za gaz i ropę. Takiej zmienności na tym rynku nie obserwowaliśmy, ja myślę, że nigdy, bo te ceny raz skaczą w dół, raz w górę w sposób zupełnie przypadkowy. Ja bym się bał tutaj spekulować, która tendencja dla nas jest korzystniejsza. Ja uważam, że jednak niskie ceny ropy są per saldo dla polskiej gospodarki bardziej opłacalne. No, mówię to trochę z żalem jako minister środowiska odpowiedzialny za geologię, ale per saldo wydaje mi się, że niskie ceny i ropy, i gazu są dla nas opłacalne.
No to, ale i tak na szczęście dmuchamy na zimne, biorąc pod uwagę te zmiany w ustawie, więc jeśli sytuacja się odwróci, to też będziemy w tym lepszym momencie. To jeszcze kwestia suszy, która jest nie tylko problemem rolników, wysychają akweny, są problemy z chłodzeniem elektrowni węglowych. Niektóre firmy zapowiadają pozwy do sądów o odszkodowania, ponieważ elektrownie musiały oszczędzać energię w związku właśnie z tym, że jest susza, że że rzeki wysychają. Być może można byłoby uniknąć takich sytuacji, gdyby lepiej zadbano o retencję, o zbiorniki retencyjne. I ostatnio pojawił się raport NIK-u, który dosyć tam miażdży naszą rodzimą politykę związaną z tworzeniem i dbaniem o te zbiorniki retencyjne. Co tutaj się, panie ministrze, zmieni, żeby w przyszłości też zaradzić takim sytuacjom? Bo suszy, szczerze mówiąc, nie spodziewaliśmy się aż takiej.
No my, obserwując zmiany klimatu, jednak dostrzegamy te zjawiska. Może nie jesteśmy w stanie je przewidywać z dokładnością do nawet do sezonu, jakby patrząc z perspektywy wielu lat. Natomiast to, że te ekstremalne zjawiska pogodowe się będą nasilały, no to wiemy. Stąd między innymi podpisałem z wieloma miastami, ale w tym z miastem Gdańsk, miastem Gdynią, takie projekty, które będą przewidywały plany adaptacji do zmian klimatu, jeśli chodzi o gospodarkę miejską, bo w różnym stopniu te zmiany będą dotykały gospodarki miejskiej. To nie jest tylko woda zresztą. No, ale to jest trochę problem uboczny. Pani się pytała przede wszystkim, rozumiem, o efekty tej suszy i co dalej, tak? Znaczy, my oczywiście mamy wieloletnie plany, jeśli chodzi o rozwój małej retencji i jeśli chodzi o duże inwestycje wodne. Ja jestem bardzo zwolennikiem wielu małych projektów, które w szczególności prowadzą w tej chwili Lasy Państwowe. Lasy Państwowe po raz pierwszy, a już na pewno po raz pierwszy na taką skalę, wykorzystały środki unijne do tego, żeby albo odnowić stare zbiorniki retencyjne, nieduże w lasach, albo tworzyć nowe. Takich projektów było ponad 800. W nowej perspektywie ich będzie po raz kolejny wiele set. I to na pewno bardzo dobrze służy gospodarce wodnej, bo to i utrzymuje wilgoć w lasach, i też zatrzymuje ten nadmiar wody i rozprowadza tą wilgoć w odpowiedni sposób. Duże projekty, no udało nam się skończyć w tym roku wielką inwestycję, jeszcze zaczętą w latach 80. Świnna Poręba. To był zbiornik bardzo istotny z punktu widzenia raczej przeciwpowodziowego. I kończymy w tym roku zbiornik na Nysie. To są duże projekty, które w tym roku oddamy, no a duży wieloletni projekt prowadzimy na Odrze. To jest zbiornik, suchy zbiornik retencyjny w okolicach Raciborza. Trzeba powiedzieć, że takich środków przeznaczonych na gospodarkę przeciwpowodziową, w tym na budowę czy umocnienie zbiorników retencyjnych, nie było od wielu, wielu lat.
To jest wina niektórych samorządów, że zaniedbały, bo ja tu mówię o południu kraju, na Pomorzu nie widać takich problemów.
Ja myślę, że głównie to jest retencją. Główne projekty jednak, to trzeba powiedzieć, są prowadzone przez zarządy, regionalne zarządy gospodarki wodnej. Oczywiście część projektów jest prowadzonych przez wydziały melioracji regionalne, ale te największe, tak jak powiedziałem, natomiast to są inwestycje wielomiliardowe, tak? Tutaj się posiłkujemy nie tylko funduszami unijnymi, ale też pożyczkami z Banku Światowego, ze środkami budżetowymi. To jest wieloletnie programy, które nam się udaje wreszcie zakończyć w terminie, bo problemem polskiej gospodarki wodnej było to, że były zaczynane projekty, tak jak ta słynna Świnna Poręba, która po 30 latach jest dopiero kończona. Teraz dzięki innej i bym powiedział bardziej zdecydowanej współpracy z inwestorami, z wykonawcami, udaje nam się po prostu te inwestycje kończyć w terminie albo z niewielkim poślizgiem. I tego będziemy się trzymać, bo to jest zasadnicza sprawa, żeby być w budżecie, w jakości i w terminach. To są te trzy cechy projektu,
którego pilnujemy. Bardzo, panie ministrze, dziękuję. Pan minister Maciej Grabowski spieszy się, wzywają go kolejne obowiązki. Także bardzo nam było miło. Dziękuję bardzo w imieniu swoim i naszych słuchaczy.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. A my zmieniamy temat. Jeszcze jeden, o który chciałam zapytać też pana ministra, ale ponieważ nie ma czasu, we dwójkę zostajemy na placu boju. Schengen było świetne 40 lat temu, ale się przeżyło, mówił brytyjski polityk Nigel Farage. Unia Europejska stanęła przed problemem imigrantów, wraz z którymi może przyjść terroryzm. Z drugiej strony dla starzejącej się Europy imigranci być może to jakaś alternatywa. No i imigranci są problemem czy szansą dla naszego kontynentu.
Wracając jeszcze do poprzedniego pytania na chwilę, ja tam tylko bym dopowiedział jedno, bo ze względu na to, że pan minister się śpieszył, nie chciałem się wtrącać.
A propos suszy.
A propos suszy, a raczej tych skutków suszy, to znaczy zwiększenia konsumpcji prądu elektrycznego, to chyba jedno z ważniejszych zadań na najbliższe lata to modernizacja naszych sieci przesyłu prądu, bo je mamy archaiczne i te wyłączenia, o których pani pytała i mówiła, często właśnie biorą się z tego, że te sieci nie są w stanie wytrzymać, że tak powiem, natężenia.
Więc to jest prawda, taka rzecz i to chyba jest w wraca. W sytuacji, gdy zaczynają pracować dokładnie wiatraki, także
klimatyzatory, wszystko to rzeczy, które właśnie w czasie suszy wzrasta konsumpcja na prąd elektryczny. To zarówno, to oczywiście nie jest raczej mikroskala naszych mieszkań, a raczej skala dużych zakładów pracy. A teraz wracając do tego ostatniego pytania. No to jest temat rzeka, tak? Ja nie mam wyrobionego, znaczy mój pogląd jest taki, że akurat paradoksalnie chyba w tej chwili Polska jest w takim miejscu Europy, który wydaje się być najbardziej spokojnym i najmniej zagrożonym wszelakimi atakami terrorystycznymi. I też sobie oddajemy sprawiedliwość, no to, że pani Merkel nas namawia tutaj, żebyśmy przyjęli tych emigrantów jak najwięcej. Wynika z tego, że oni nie są tacy znowu ochoczy, żeby w tej Polsce zostawać, tak mi się wydaje. Ja miałem akurat w tym roku okazję dość sporo popodróżować po Europie i akurat w tych krajach południowych byłem i w Hiszpanii.
Bardzo to widać.
I w Portugalii. I wie pani co najbardziej, to chyba w Paryżu akurat mi się to rzuciło w oczy, bo ja ostatni raz w Paryżu byłem chyba z 18 lat temu, to jest zupełnie inna percepcja tego miasta. Naprawdę, oprócz takich miejsc typowo turystycznych, w których widać rzeczywiście dużo białych osób, tak właściwie miasto w moim odczuciu jest zdominowane przez ludność kolorową totalnie. Tak, znaczy jest zdecydowanie mniej białych niż kolorowych osób. Co wynika, ale to też spójrzmy szerzej, no bo to wynika z takiej, a nie innej historii samego państwa, znaczy Francji. Tak? Która z ich kolonii, to samo się tyczy tak naprawdę Portugalii i to samo się tyczy Hiszpanii. To, że ci ludzie tak chętnie do tych krajów przyjeżdżają, wynika z tego, że wcześniej Hiszpanie byli w ich krajach i to wynika z pewnych takich podobieństw kulturowych i z języka i z wielu, wielu innych rzeczy. Mi się tak zupełnie jakby praktycznie podchodząc, to wydaje, że w Polsce a. zasiłek dla bezrobotnych jest relatywnie mały, co by wskazuje, a b. Klimat jest raczej chłodny.
Nie jesteśmy krajem, w którym będą chcieli zostać.
To się oczywiście można, strasznie przykro się patrzy na te wszystkie obrazki, którymi ostatnio jesteśmy bombardowani, typu w Austrii, w Austrii zdaje się ta ciężarówka gdzieś tam gdzie zginęło ileś osób w ciężarówce zamkniętym.
71.
Czy dzieci na plaży i tak dalej, i tak dalej. No to nikt, który ma odrobinę jakiegoś serca w sobie, no nie będzie przechodził obojętnie nad tymi obrazkami. co nie znaczy wcale, że ci ludzie znowu w tych krajach, w których ostatecznie zostają, tak chętnie znowu garną się do pracy, do asymilowania w tym społeczeństwie. To widać w Niemczech, jak mamy sytuację z Turkami tak naprawdę, we Francji z Arabami i tak dalej. No to wszystko wskazuje na to, że raczej te narodowości, które górują w tej emigracji, tworzą jakby swoje środowisko odrębne i bazują w większości na zasiłkach dla bezrobotnych i takim, a nie innym klimacie. Także z mojej perspektywy wydaje się mi, że musimy pamiętać o tym, jak my sami emigrowaliśmy, czy politycznie, czy ekonomicznie, nie tak dawno temu, bo to i ja, i pani
jeszcze
pamiętamy.
Jak wielu nas do Niemiec wyjechało,
do Francji w trakcie i ci ludzie wojny, nam pomagali. Dokładnie. Mm-hmm. I gdzieś tam to trzeba mieć w tyle głowy. Natomiast nie bałbym się tego, że my tu zostaniemy właśnie drugą Grecją, czy drugą Portugalią, czy Hiszpanią z tych prostych przyczyn, o których mówiłem.
Właśnie dzisiaj pojawiła się informacja, że od początku roku przez węgierską granicę przekroczyło 140 tysięcy uciekinierów. Węgrzy uszczelniają granicę. W związku z tym są obawy, że główna fala uciekinierów przez Rumunię, Bułgarię poprowadzi do Polski.
No ale z Polski myślę dalej, albo dalej. Do Skandynawii, albo do Niemiec, to raz, a dwa, że w skali naszego kraju, który jednak nie jest mały w Europie, no to 140, weźmy sobie to, spróbujmy gdzieś porównać na 140 tysięcy osób, no to jest, żebym nie skłamał, bodajże ciut więcej niż mieszkańców Sopotu. Tak? No to też nie jest jakaś niesamowita, niewyobrażalna liczba ludzi, a już na pewno w moim odczuciu i z takiego nie wyobrażam sobie, żeby te 140 tysięcy zostało wszyscy w Polsce. Tak? Mm-hmm.
To prawda. Zmieniamy temat. Mikro i małe i średnie firmy będą mogły otrzymywać z banków specjalny kredyt na inwestycje w nowe technologie. Będzie on częściowo spłacany przez BGK, zakłada nowelizacja ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Podpisał ją niedawno prezydent Andrzej Duda. Czy to oznacza, że Polska wejdzie na wyższy technologiczny poziom rozwoju, że będzie więcej innowacyjnych pomysłów, znaczy ich jest dużo, ale chodzi o te, które będą wdrożone, które odniosą sukces, przyczynią się do rozwoju gospodarki, zwiększenia miejsc pracy?
No z tym w ogóle, to też długo by mówić, ale tak najprościej odpowiadając, wydaje mi się, że nie mamy żadnych problemów z kreacją, to znaczy ilość pomysłów w Polsce nie odbiega ilości pomysłów w żadnym innym rozwiniętym kraju. B, na pewno jak bym miał brać za przykład moje życie zawodowe, które sięga tam powyżej, zbliża się do 25 lat pracy, no to wydaje mi się, że łatwość rozpoczęcia w tej chwili dowolnego interesu jest dużo, dużo prostsza niż jak ja zaczynałem po studiach swoją pierwszą firmę. Mhm. I to naprawdę w każdym obrębie, to znaczy jeśli chodzi i o administrację i założenie dowolnej jakby postaci prawnej, czy działalności gospodarczej, czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółki akcyjnej, czy dowolnej innej. Łatwość dostępu do prawników, łatwość dostępu do urzędników, którzy też się w moim odczuciu radykalnie zmienili. To znaczy są bardziej frontem stajemy się wreszcie klientami, a nie jakby zgniłym jajkiem, który przychodzi, lub wręcz wrogiem po prostu. Tak pamiętam te początki sprzed 25 lat. To chyba jest też zmiana, no też nie ukrywajmy, zmiana po prostu osobowa, tak? No bo to są wreszcie młodzi ludzie, którzy tam w tych urzędach pracują, więc też mają inne podejście. I na sam koniec, no łatwość dostępu do kapitału. I ten kapitał też w bardzo różnych odsłonach, to znaczy i przez fundusze inwestycyjne, które to są w Polsce posiłkowane w dużej części finansowaniem z Unii Europejskiej. Ale są. I te wszystkie programy, które dofinansowują badania i rozwój, też z Unii Europejskiej. I trzecia rzecz, pożyczki bankowe. To szczerze mówiąc, ja jestem dość sceptyczny. Znaczy, jeżeli sobie wyobrażam wszystkie takie rzeczywiście nowotechnologiczne spółki, które zaczynają, to szczerze mówiąc w tej chwili tak duży jest dostęp do pieniądza, który nie jest pożyczką, że raczej bym nie polecał w pierwszej fazie udania się do banku.
No właśnie,
i
chciałam się zapytać, czy granty pomagają, czy przeszkadzają w tym.
Wie pani,
co,
ja byłem zaproszony na taki panel Inno Free City chyba niecałe pół roku temu i miałem przyjemność tam właśnie w tym panelu był rektor Politechniki Gdańskiej, pan prezes Intela i kilka jeszcze innych osób. No i z niewiadomych mi przyczyn moja skromna osoba. I tak słuchałem, przez dobre 20 minut słuchałem właśnie takiego jakby nakręcania się wszystkich tych osób, mówiąc kolokwialnie, na to, jak my tutaj to badania badanie i rozwój i asocjacji tego terminu badania i rozwój z dofinansowaniem unijnym. I ja w końcu, jako że tam też siedziałem, zabrałem głos i mówię, panowie, no fajnie się o tym mówi, natomiast ja byłbym bardzo dużym przeciwnikiem wbijania takiej, czy też akcentowania takiej tezy, że badania i rozwój są możliwe tylko i wyłącznie, kiedy one są dofinansowane. Bo u nas w Polsce powoli tak się to zrobiło. Takim instytucją, która w tej chwili te pieniądze na badania i rozwój dysponuje w Polsce, jest Narodowe Centrum Badania i Rozwoju. Ona, kryterium, jakie przyjęła w tej chwili, jest takie, że promowane są konsorcja. Między innymi na przykład konsorcja Politechnika Gdańska i firma Intel wspomniana, tak? Tylko my musimy gdzieś w głowie mieć po pierwsze, że w perspektywie, być może w 2020 roku te dofinansowania się skończą, a chcielibyśmy, ja przynajmniej bym chciał,
trzeba umieć
jako
walczyć o pieniądze gdzie indziej.
Żeby te badania i rozwój dalej trwały, więc jak najbardziej wydaje mi się ten filtr Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pod tytułem konsorcjum ma miejsce i ma sens, bo jeżeli to dofinansowanie się skończy, to komercyjna firma powinna po prostu inwestować, czy wydawać w skrócie pieniądze dla uczelni i razem tworzyć jakieś know-how. Ale druga rzecz bardzo istotna, o której zapominamy, to, że obieg tego pieniądza jest mniej więcej taki. Z naszych wszystkich podatków część odprowadzamy do Unii Europejskiej. Z tej Unii Europejskiej część tych pieniędzy parlament dysponuje dla Polski. Część tych pieniędzy dla Polski jest przeznaczona na badania i rozwój. Niestety dla naszego kraju bynajmniej nie taka duża. I w Polsce, już polska instytucja przyznaje te pieniądze w różnych konkursach po prostu.
Różnym podmiotom, które się o to ubiegają.
Tak. Natomiast często zdarza się tak jak właśnie w tym przypadku w Politechniki Gdańskiej Intela, że to obieg jest taki, że za nasze pieniądze, które wracają z podatków przez Unię do NCBR-u i ten NCBR płaci tym konsorcjom, know-how wypracowany jest, szczerze mówiąc, dla amerykańskiej spółki. Taka historia jest i często tak jest i o tym trzeba według mnie pamiętać, bo jeżeli mówimy o badaniu i rozwoju,
globalizacja.
Genezie tej pani pytania, czy my w Polsce będziemy jakby tutaj drugą Estonię próbowali stworzyć się, która stoi na nowotechnologicznych spółkach, to w moim odczuciu tak, jeżeli gdzieś w tyle głowy będziemy nie tylko mieli sprawę taką stricte finansową i ekonomiczną, ale też będziemy dbali o to, żeby know-how rzeczywiście zostawał w naszym kraju.
No i żeby firmom opłacało się inwestować w te nowoczesne technologie, a nie kupować już gdzieś wypracowane, niejednokrotnie w Polsce kupione przez zagranicę i one wracają do nas z powrotem. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Przypomnę naszym słuchaczom, że dzisiaj gośćmi Ludzi i Pieniędzy byli Marek Trojanowicz, prezes spółki Profesor Y i minister Maciej Grabowski, minister środowiska. Za chwilę w Radiu Gdańsk wiadomości, po nich spotkanie z Agnieszką Kępką, behawiorystką, międzynarodowym sędzią kynologicznym. Już teraz serdecznie państwa zapraszam. Panu jeszcze raz bardzo dziękuję.
Wszystkim dziękuję i życzę miłego rozpoczęcia roku szkolnego.